kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, piątkowy poranek. Dziś rozmawiam z Pawłem Musiałkiem, dyrektorem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, ekspertem rynku energetycznego również między innymi. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Pawle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dużo dzieje się w tym tygodniu, jeśli chodzi o energetykę. Holenderski rząd między innymi zapowiedział zwiększenie produkcji energii, uwaga, uwaga, z elektrowni węglowych. Także Niemcy ustami szefa resortu gospodarki zielonego, notabene ministra Roberta Habecka, mówią, że zapowiadają raczej szybki niż wolny powrót do węgla. No ja się tak zastanawiam, co na to unijny komisarz Frans Timmermans.
Ja przypuszczam, że Frans Timmermans jak najbardziej tą decyzję nie tylko zaakceptuje, ale uzna za konieczną, dlatego że dzisiaj sytuacja energetyczna w Europie faktycznie jest coraz bardziej krytyczna i w chwili obecnej ceny gazu, które są notowane na giełdzie w Europie, sięgają takich poziomów, że no, utrzymywanie dużej produkcji z gazu, a przypominam, że gaz jest na dużo większą skalę wykorzystywany w Europie Zachodniej do produkcji energii elektrycznej, no groziłoby tym, że koszt energii elektrycznej dla przeciętnego obywatela byłby po prostu gigantyczny. On i tak jest bardzo wysoki, ale byłby wtedy jeszcze wyższy.
Pod warunkiem, że ten gaz w ogóle będzie, prawda? Bo Niemcy podobno są przerażone, jeśli chodzi o to użycie przemysłowe gazu, że może zabraknąć tego gazu, bo nie jest oczywiście zatłoczony oczywiście w takich ilościach.
Mhm. Oczywiście. Tego gazu może zabraknąć, może nie w najbliższych tygodniach, natomiast tutaj absolutnie krytyczna będzie zima, dlatego że to wówczas konsumujemy tego gazu najwięcej. Gaz jest używany w dużym stopniu nie tylko w przemyśle, ale też do ogrzewania. No i w momencie, w którym Rosja zaczęła zakręcać kurek z gazem nie tylko Polsce, nie tylko tym krajom, które nie zgodziły się na roszczenia w rublach, zaczęła zakręcać kurek tym państwom, z którymi bardzo blisko współpracowała do niedawna, jak Francja, Włochy, Niemcy. To jest już naprawdę trzęsienie ziemi.
Niektórzy mówią, że to jest trochę samobójstwo Putina, bo na dłuższą metę może tylko na tym przegrać, bo jest już kompletnie niewiarygodny, nawet dla swoich stałych współpracowników w dziedzinie energetycznej, czyli właśnie Niemiec, Francji między innymi, no Niemiec
tak,
zwłaszcza.
Tak. Ja się z tą tezą w zupełności zgadzam, bo o ile Rosja przez wiele lat wysyłała taki sygnał, że co prawda, jeśli chodzi o Ukrainę, Białoruś, państwa naszego regionu, no to tutaj ten gaz był wykorzystywany do celów politycznych. O tyle wobec swoich partnerów w Europie Zachodniej Rosja robiła wszystko, aby ten gaz był odbierany jako po prostu normalny towar. Nigdy nie był problem z dostawami, nie był używany ten szantaż. Ten szantaż, tak jak używała go Rosja wobec krajów tak zwanej bliskiej zagranicy, czy nie co dalszej, ale z naszego regionu. No i tutaj faktycznie mamy do czynienia z czymś, co może się okazać dla Putina strzałem w stopę, bo to tylko przyspieszy odejście od rosyjskiego gazu.
Ja tylko tak powiem, mało racjonalne się Putin wydaje w ostatnich miesiącach, może nawet latach w swoich działaniach.
Tak, tutaj akurat Putin zakłada po prostu to, że też trzeba powiedzieć wprost, no, jeśli chodzi o wycofanie się rosyjskiego gazu, będzie to dużo bardziej trudne niż rosyjskiej ropy, z tego powodu, że po prostu gaz wymaga innej infrastruktury. Ten handel ropą, on się odbywa na rynku międzynarodowym w dużym stopniu poprzez tankowce, więc jeżeli my zrezygnujemy z rosyjskiej ropy, to Rosja prawdopodobnie będzie w stanie tą ropę sprzedać w inne regiony świata. W przypadku gazu to jest trudniejsze, jesteśmy od siebie dużo bardziej współzależni i Rosja zakłada, że ta jednak zależność Europy od Rosji jest na tyle duża i na tyle trudno z niej się wyplątać, że ten po prostu tutaj będzie ten nacisk po prostu będzie tutaj efektywny.
Panie dyrektorze, niech jeszcze do węgla bym chciał wrócić, bo to jest ważne. Czy węgiel jest znowu sexy? Czy możliwa jest rekarbonizacja Europy? Czy to jest chwilowe?
No, wszyscy zakładają, że to jest chwilowe, ale nie chwilowe w sensie najbliższych tygodni, ale ja myślę, że czy miesięcy, tylko chwilowe, myślę, w perspektywie no jednak iluś lat, bo ponieważ nie spodziewam się, żeby te ceny gazu, one spadły do takiego poziomu, w którym byłyby, które przestały być po prostu kosmiczne. Z jakiego powodu? Dlatego, że my dopiero teraz będziemy wychodzić z rosyjskiego gazu i po prostu popyt na nierosyjski gaz w Europie będzie ogromny i w związku z tym ta cena tego gazu nierosyjskiego będzie po prostu ogromna do czasu, dopóki...
Czyli póki będą takie ceny, póty będzie na węgiel dosyć takie embargo, że tak powiem, jeśli chodzi o unijną politykę klimatyczną, tak to rozumiem. Czy to jest szansa dla Polski? No bo my nadal mamy bardzo duże zasoby gazu przyzwoitej jakości. Mówi się o 3,6 miliarda ton przy produkcji rocznej rzędu 50 milionów ton. Takie znalazłem wypowiedzi byłego ministra gospodarki Piotra Woźniaka.
Jeśli chodzi o gaz, to akurat no tutaj nie spodziewałbym się znaczącego wzrostu wydobycia. To wydobycie od wielu lat jest...
Węgla oczywiście.
Okej, okay. to jeśli chodzi o węgiel, to tutaj też sytuacja nie jest taka łatwa. Oczywiście jesteśmy w lepszej sytuacji niż inne kraje Europy Zachodniej, ponieważ do tego węgla mamy relatywnie dużo. Natomiast no, też problem polega na tym, że myśmy no, w ostatnich latach przygotowywali się już powoli do zamykania kopalń, więc ten węgiel, który leży w polskich kopalniach, on bardzo często leży bardzo głęboko, wymagane są inwestycje, no i to jest bardzo ryzykowne, no bo jeżeli my byśmy zainwestowali teraz jakby w odtworzenie pewnej infrastruktury tej węglowej, no to być może niekoniecznie by się to wszystko zamortyzowało. W związku z tym oczywiście na pewno dla Polski obecny kryzys oznacza to, że my będziemy opóźniać wyjście z tego węgla, nawet niekoniecznie jeśli chodzi o datę finalną zamknięcia ostatnich kopalń. Na dzień dzisiejszy ustalenie jest takie, że to jest rok jednak 2049. Z tego co pamiętam, to rząd nie zmienił tego pod wpływem wojny, natomiast to, co się może zmienić, to to, że do tego czasu po prostu będziemy korzystać z większej intensywności niż planowaliśmy, po prostu, bo nie ma alternatywy. Mhm. W przypadku Polski jeszcze mamy ten komfort, że myśmy dopiero te inwestycje gazowe w naszej elektroenergetyce zaczęli i będą one pewnie finalizowane, natomiast nie będziemy już pewnie budować nowych gazówek i ten gaz nie będzie odgrywał takiej roli, jaką miał odgrywać. Ja przypomnę, że gaz miał być takim paliwem przejściowym. Do czasu, kiedy po prostu nasza technologia nie będzie na tyle rozwinięta, że będziemy w stanie skorzystać właśnie z magazynów gazu po to, żeby magazyny umożliwiały pełne przejście na odnawialne źródła energii.
Panie dyrektorze, co dalej z Europejskim Zielonym Ładem? W tym tygodniu Parlament Europejski podjął głosowania. Były skierowane do komisji trzy rzeczy, które wróciły, w tej chwili zostały przegłosowane. To jest między innymi objęcie szerszych branż gospodarki systemem opłat za emisję CO2. Chodzi między innymi o transport drogowy, budownictwo. No to już są takie sfery, które bardzo mocno uderzają w zwykłego konsumenta. I wygląda na to, że Parlament Europejski, generalnie Komisja Europejska, idzie dalej w kierunku osiągnięcia tej neutralności klimatycznej do roku 2050. I nic się nie zmieniło przez ostatnią sytuację, a wydawało się, że wszystko się zmienia.
Ja bym powiedział więcej, że Komisja Europejska wręcz przyspieszyła ten proces, dlatego że jeżeli zobaczymy na dokument REACT-EU, który pokazuje właśnie ten, co się zmieniło w założeniach komisji, to możemy odnaleźć podniesienie jeszcze celów produkcji energii elektrycznej z odnawialnej źródeł energii. No dlaczego? Dlatego, że według komisji wojna udowadnia to, że trzeba jeszcze szybciej odejść od paliw kopalnych. No tutaj w tym przypadku akurat Rosja jest dobrym pretekstem do tego, żeby po prostu ten proces przyspieszyć. No i teoretycznie można powiedzieć, że jeżeli chcemy zderusyfikować naszą energetykę, czyli chcemy odejść od węgla, ropy i gazu z Rosji, no to oczywiście w pewnym stopniu jakby to się wszystko dobrze spina z pomysłem Europejskiego Zielonego Ładu. No tylko jest jeden podstawowy problem, że w momencie, w którym my chcemy od rosyjskiego surowców odejść, ale jeszcze korzystamy z tych surowców, dlatego że nasza cała infrastruktura sposób konsumpcji jest nastawiony na konsumowanie właśnie ropy czy gazu w różnych sektorach, to będzie to oznaczało, że my przynajmniej w jakimś horyzoncie czasowym bliżej nieokreślonym będziemy zmuszeni korzystać z tych surowców kopalnych, tylko że po prostu z innych krajów. I to będzie wszystko droższe, a to, że będzie droższe, będzie po prostu oznaczało, no, że po prostu ta inflacja energetyczna, ona będzie po prostu ogromna i też zmniejszy nasze możliwości finansowe.
Panie dyrektorze, a czy to nie będzie po prostu tak jak z tym przysłowiem o koniu, którego się oducza jeść i to wszystko świetnie idzie do momentu, gdy koń nie zdechł, bo koszt tego, wszyscy wiemy, jest wojna, musimy ponosić te koszta. Piotr Naimski, ostatnio pełnomocnik rządu do spraw energetycznych, mówił, że jesteśmy na wojnie tak naprawdę i wojenne działania się podejmują. Ja to wszystko rozumiem, tylko że jest taki moment, kiedy trzeba jednak pomyśleć o takim bezpieczeństwie podstawowym, żeby po prostu starczyło do ostatniego.
Oczywiście, tylko ja bym tutaj rozróżnił dwie rzeczy. Znaczy to, że żeśmy też nie tworzyli wrażenia, że polskie zaangażowanie na Ukrainie, które faktycznie jest imponujące, bo Polska jest tak naprawdę podstawowym krajem wspierającym i militarnie, a także w innych obszarach Ukrainę, że to nie jest tak, że to polskie zaangażowanie wpływa w jakikolwiek sposób na ceny energii. Znaczy ceny energii rosną przez wojnę, jako taką, bo ona wybuchła i spowodowała perturbacje na rynkach, natomiast to nie jest tak, że jakby się Polska na przykład nie angażowała w pomoc na Ukrainie, to byśmy...
Absolutnie nie o tym myślałem. Tak. Myślałem tylko i wyłącznie o jakby całej unijnej polityce wobec tym przyspieszeniu jeszcze większym. Nie?
Ja to tylko wyciąłem dlatego, że po prostu jednak mam takie wrażenie, że przynajmniej u części publicystów w przestrzeni publicznej taka jakby teza się pojawia.
Pewnie Łukaszem Warzechą pan tutaj pobrzmiewa. Nie, ja nie mam takiej intencji. Chodzi mi właśnie o to, na ile jakby Unia nie powinna rozłożyć w czasie tego swojego ambitnego planu. No, przy cenach takich, jakie są. I przypomnę, to gaz miał być tym paliwem przejściowym, a nie będzie w tej sytuacji.
Tak. Więc w tej sytuacji faktycznie gaz rola gazu będzie minimalizowana, co nie znaczy, że my od gazu odejdziemy. Tak się ta rola węgla w okresie przejściowym będzie większa i Komisja Europejska na pewno będzie tutaj przemykać oko na nie tylko wzrost konsumpcji, ale też pewnie wzrost jakichkolwiek też inwestycji, które trzeba dokonać jakby w tym sektorze węglowym w wielu krajach. Myślę, że dla Polski może jest jedna szansa, która po prostu wynika z tego, że pomimo tego, że nasz węgiel był coraz droższy, jeśli chodzi o wydobycie, to po prostu ta cena węgla na rynku międzynarodowym, ona też na tyle wzrosła, że po prostu ponownie wiele kopalni, które były pod kreską i które były skazane już po prostu na zamknięcie z powodu
ekonomicznych,
one stają się rentowne.
Jeszcze bardzo krótko, panie dyrektorze, tak czy owak, dało to asumpt, ta sytuacja, do pewnej dyskusji. Pojawiają się głosy, których ja wcześniej nie odnotowywałem na świecie. W tym tygodniu wydawca niemieckiego Die Welt mówił o odnawialnych źródłach energii tak. To jest ideologiczna dyskusja, czas wysiąść z tego szaleństwa. Wiara, że wiatraki dadzą wystarczającą ilość energii, jest totalną bzdurą, to jest totalne rozjechanie się z rzeczywistością. Mówi to Niemiec w gazecie czołowej kraju. Ważny głos publicystyczny. Ja takich głosów, tak jak powiedziałem wcześniej, nie notowałem.
No to prawda i to jest faktycznie, ja się z tym w 100% zgadzam, dlatego że nie dlatego, żeby wizja systemu energetycznego opartego na energetyce odnawialnej mi się nie podobała, tylko problem polega na tym, że ta wizja jest dzisiaj technologicznie niemożliwa do spełnienia i Komisja Europejska w Europejskim Zielonym Ładzie, niezależnie od wojny, niezależnie od cen energii, przyjęła bardzo optymistyczne założenia, że my będziemy w 2050 roku neutralni klimatycznie, dlatego że nie będziemy przede wszystkim konsumować w różnych sektorach, znaczy emitować CO2, natomiast w energetyce to spadnie do zera właśnie dlatego, że te odnawialne źródła będą w pełni zastępować paliwa kopalne. Problem polega na tym, że ze względu na to, że po prostu energetyka wiatrowa i słoneczna nie dostarcza nam energii wtedy, kiedy nie świeci słońce i nie wieje wiatr, to po prostu to oznacza, że
jesteśmy ubezwłasnowolnieni.
Tak, my nie będziemy w stanie, znaczy być może oczywiście te optymistyczne scenariusze rozwoju technologii magazynowania energii pozwolą nam w przyszłości jakby taką konstrukcję mieć, natomiast nie jesteśmy jeszcze na dzisiaj gotowi i żaden kraj na świecie nie ma w 100% opartej swojej energetyki na energetyce słonecznej i wiatrowej, ponieważ jest to po prostu technologicznie niemożliwe i niestety, ostatnie zdanie tylko co do Europejskiego Zielonego Ładu, o którego pan pytał wcześniej, problem polega na tym, że mimo tego, że ta derusyfikacja teoretycznie, ona się zgrywa z tym Europejskim Zielonym Ładem, to po prostu ona drenuje nas finansowo, powoduje, że po prostu ludzie będą jeszcze bardziej wrażliwi na jakiekolwiek zmiany cen w energetyce i wydaje mi się, że za niedługo będziemy obserwować bardzo silne protesty, nie tylko w Polsce wobec koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu, który ta koncepcja zaczyna być powoli przekuwana z dyskusji takich ideowych na konkretne działania, które będą bardzo jakby kosztowne i będą odczuwalne przez
panie dyrektorze,
obywatela w tej Unii.
Przepraszam, to musi być puenta dzisiejszej rozmowy, dlatego że czas nas już niestety dogonił. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy nieraz o tym rozmawiać, także o klimatyzmie, bo pan ciekawy tekst o tym napisał, ale to już, tak jak mówię, temat na inną rozmowę. Paweł Musiałek, dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego weekendu panu i państwu.
Dziękuję bardzo i dobrego weekendu dla pana i dla państwa.
Rzeczowy temat.